To mówi Paryż RFI, piątek, 16 marca, dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Katarzyną Zawicką i z Piotrem Rosochowiczem, również autorem przeglądu prasy francuskiej, w której mowa jest m.in. o pobycie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w Warszawie i o dekomunizacji w Polsce. Do Anglii epoki powiktoriańskiej trafimy z Anną Rzeczycką, która opowie nam o filmie poświęconym tamtym czasom. Krzysztof Rutkowski najpierw odsłaniać będzie kolejne tajemnice Pałacu Elizejskiego, a następnie w magazynie literackim snuć będzie refleksję na temat filozofii makaronu i historii pocałunków. W dalszej części naszej audycji Grzegorz Dobiecki zaprasza nas w magazynie Eureka na przejażdżkę nową linią ekspresu TGV, pędzącego do Alzacji i Lotaryngii. Zaprosimy również Państwa do wysłuchania dwóch rozmów. Właściwie jednej z profesorem Borysem Geremkiem o stosunkach polsko-niemieckich, z którym to rozmawia Marek Pędziwol. Natomiast w dalszej części audycji usłyszymy jeszcze troszkę też pewnie francuskiej muzyki. To będzie zależało od naszej realizatorki, a audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Fuzji. Te zapowiedzi, teraz skrót najważniejszych wydarzeń dnia. W Warszawie Angela Merkel stara się przełamać niechęć Polaków do Niemiec. Polska w 2009 rozpisze referendum w sprawie euro. Ofensywa antyterrorystyczna w Bagdadzie. W Europie najłagodniejsza zima od ponad 100 lat. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości wieczornych RFI z Paryża. W Warszawie przebywa niemiecka kanclerz Angela Merkel. Jak piszą komentatorzy Agence France-Presse, celem jej pobytu nad Wisłą jest zmiana postawy Polaków w stosunku do Niemiec i do konstytucji europejskiej. Angela Merkel odwoływała się do wpływu Solidarności na jej życie. Bez niezależnych związków zawodowych Solidarność, jak powiedziała, najprawdopodobniej nie znalazłaby się w Warszawie jako kanclerz Niemiec. Nawiązała także do słów Jana Pawła II na temat pojednania między Polakami a Niemcami. AFP przypomina, że od chwili dojścia do władzy braci Kaczyńskich, którym udało się to także dzięki elementom antyniemieckim w ich przedwyborczej kampanii, nie ustają ataki Polski na Niemiec. Na Niemcy Angela Merkel namawiała swoich gospodarzy do opowiedzenia się za nowym projektem dotyczącym konstytucji, gdyż, jak to podkreśliła, Europa potrzebuje reformy instytucjonalnej. Taki projekt Berlin ma przedstawić przed upływem niemieckiej kadencji na czele Unii. AFP przypomina, że Polska od chwili przyjęcia jej do Unii wyróżnia się uporczywym blokowaniem licznych unijnych inicjatyw. Bracia Kaczyńscy nie ukrywają, że są zdecydowani na kontynuowanie takiej polityki, o ile Polska nie uzyska tego, czego chce, czyli zmiany zasad głosowania w Unii, czytamy w depeszy Agence France-Presse.
Polska być może zorganizuje referendum w sprawie przyjęcia terminu euro, oświadczyła polska minister finansów Zyta Gilowska po spotkaniu z europejskim komisarzem do spraw ekonomicznych i walutowych Joachimem Almunią. Nie będzie jednak żadnych krajowych debat na temat tego, czy Polska przyjmie euro, czy też nie. Rząd podejmie tę decyzję po przeprowadzeniu wyżej wspomnianego referendum. Deficyt budżetowy w Polsce wzrósł do 3,6% PKB i zbliża się do granicy wyznaczonej przez Unię Europejską.
W Warszawie odbywa się pierwsze francuskie forum na rzecz zatrudnienia. Biorą w nim udział firmy francuskie, które szukają nad Wisłą pracowników dla swoich filii działających w Polsce. Forum zorganizowały wspólnie ambasada Francji w Polsce, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce i agencja zajmująca się zatrudnieniem dla francuskich firm cudzoziemskich pracowników. Na 800 propozycji, jakie są przedstawione na forum, 3/4 z nich przeznaczonych jest dla polskich pracowników. Tylko dwie firmy, jedna skupiająca sieć restauracji Buffalo Grill i druga turystyczna, Klub Mediterranean, poszukują w Polsce pracowników dla swoich placówek we Francji, która otworzyła takie możliwości przed przedstawicielami ponad 60 grup zawodowych, w tym przede wszystkim w budownictwie, w hotelarstwie i w rolnictwie. Cały francuski rynek pracy ma być otwarty dla Polaków w 2009 roku.
Europejski komisarz do spraw handlu Peter Mandelson stwierdził, że obecnie przeznaczenie tak dużej części budżetu unijnego na rolnictwo wydaje się być nieuzasadnione. Nie podaje jednak w wątpliwość sensu prowadzenia wspólnej polityki rolnej. Zdaniem Mandelsona Unia powinna zweryfikować swój budżet i przystosować go do wymogów XXI wieku. Ten punkt widzenia z pewnością nie przypadnie do gustu Francuzom, którzy przeciwni są jakiemukolwiek okrajaniu funduszy przeznaczonych na rolnictwo.
Piątek jest w Europie dniem protestu zakładników zakładów produkujących samoloty Airbus.
Trwają manifestacje pracowników firmy Airbus protestujących przeciwko wprowadzeniu w życie planu restrukturyzacji Power 8. Akcje odbywają się równolegle we wszystkich siedzibach Airbusa w Europie. We Francji ponad 7 tysięcy osób manifestowało w Tuluzie. Odziani w stroje robocze z flagami i kolorowymi balonami w rękach przybyli na miejsce zbiórki prosto z warsztatów. Była wśród nich 20 niemieckich robotników zatrudnionych w Tuluzie. Związkowcy podkreślają międzynarodową solidarność pracowników i zapowiadają zaostrzenie akcji, jeżeli dyrekcja nie zdecyduje się na prawdziwe negocjacje. Związki mają przedstawić swoje żądania w najbliższy poniedziałek. Swoje wsparcie dla manifestujących wyraziła Dominique Voynet, która przybyła do Tuluzy. Była minister ochrony środowiska, obecnie kandydatka w wyborach prezydenckich z ramienia Zielonych, oświadczyła, że nie widzi powodu, aby konsekwencje złego kierowania firmą ponosili jej pracownicy. Plan restrukturyzacji przedstawiony przez dyrekcję 28 lutego zakłada likwidację 10 tysięcy miejsc pracy. Akcje protestacyjne odbyły się również w Hamburgu w Niemczech, w Chester w Wielkiej Brytanii i w Puerto Real w Hiszpanii. We Francji poza Tuluzą odbył się marsz na ulicach Paryża, gdzie przybyli też metalurdzy belgijscy z Walonii, a także w Nantes i w Saint-Nazaire.
W przemyśle lotniczym zanosi się na ciężką wiosnę. Zima w przyrodzie była na przeciwnym biegunie. Była rekordowo ciepła.
Kończąca się właśnie zima była najłagodniejszą w Europie aż od 100 lat. Od momentu, gdy mamy do czynienia z meteorologią, którą można traktować poważnie. We Francji grudzień, styczeń i luty były najcieplejszymi miesiącami od roku 1950. Temperatury przekraczały o 2,1 stopnia Celsjusza średnie wskazania w porównaniu ze wszystkimi zimami od roku 1950 właśnie. We Włoszech temperatura była o mniej więcej tyle samo wyższa, ale już od roku 1800. W Austrii zanotowano najcieplejszą zimę od zimy lat 1915-16. Na Węgrzech od 100 lat nie było tak ciepło zimą, a w Holandii zimowe zbiory pszenicy odbyły się z miesięcznym wyprzedzeniem. Także agronomowie z Wageningen uważają, że na polach może pojawić się teraz specjalna odmiana groźnego dla przyszłych zbiorów wirusa. W Sztokholmie w środę zanotowano plus 10 stopni Celsjusza, a w ten sam dzień rok temu było tam minus 10 i kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu. We Włoszech na targowych stoiskach już teraz dużo jest groszku, sałaty i szparagów na przykład. Do Polski i na Węgry wróciły już pierwsze bociany, a do Holandii z miesięcznym wyprzedzeniem jaskółki. Ze Szwajcarii w ogóle na zimę nie wyleciały broćce. Natomiast łagodna zima to prawdziwy raj dla budowlańców. W Niemczech, na przykład w takiej Kilonii, tamtejszy GUS przewiduje wzrost ekonomiczny o 2,8% zamiast przewidywanych 2,1%.
Nawaliki to jedno, z tego się oczywiście wszyscy cieszą, natomiast są tacy, którzy jednak z tej zimy nie są najbardziej zadowoleni z jej łagodności. Mowa tutaj przede wszystkim o osobach związanych z turystyką zimową, z narciarstwem, no i o samych narciarzach. W Bagdadzie 90 tysięcy żołnierzy amerykańskich i irackich bierze udział w operacji mającej na celu ograniczenie działalności grup terrorystycznych, które w związku z taką demonstracją siły zwiększyły swoją aktywność w innych rejonach, na przykład w prowincji Diyala, gdzie w lutym zanotowano niemal 100 ataków na oddziały rządowe. Napastnicy używali broni rakietowej i moździerzy. W Diyala w ubiegłym roku przeprowadzono tych ataków znacznie mniej, bo około 20. W Islamabadzie doszło do starć między policją a demonstrantami protestującymi przeciwko zwolnieniu przewodniczącego Sądu Najwyższego. W proteście udział biorą prawnicy, a także działacze islamscy. Policja użyła gazów łzawiących i kul kauczukowych. Kilkanaście osób aresztowano. I to były wiadomości RFI z Paryża. Słucham Państwo Paryża RFI. Piątkowe gazety przeczytał dla Państwa Piotr Rosochowicz. No, z tego co przeczytał wynika, że właściwie na dobrą sprawę dzisiaj bardzo komentatorów nad Sekwaną interesowało to, co się dzieje nad Wisłą. Posłuchajmy.
W Polsce trzeba się spowiadać z przeszłości, tytułuje artykuł w lewicowej Libération korespondentka tej gazety w Warszawie, Maja Żółtowska, informując francuskich czytelników o nowych przepisach lustracyjnych, które od czwartku w Polsce obowiązują nie tylko wysokich rangą polityków czy sędziów, ale także dziennikarzy, nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rektorów szkół wyższych, dyplomatów czy adwokatów. W sumie jakieś 700 tysięcy osób. Na czerwono w środku artykułu Żółtowska wybija słowa prezesa Polskiego Radia Krzysztofa Czabańskiego, który zdecydowanie powiedział, cytuję: dziennikarze, którzy odmówią wypełnienia deklaracji, będą zwolnieni. Tak samo jak ci, którzy w tej deklaracji przyznają się do współpracy z bezpieką. Koniec cytatu. Moja przeszłość jest wyłącznie moją własnością, mówi cytowana przez Libération Ewa Milewicz, opozycjonistka z czasów komunistycznych, a obecnie dziennikarka Gazety Wyborczej. Spowiadam się tylko wtedy, gdy czuję taką potrzebę, a nie wtedy, gdy władze, jakiekolwiek by to one nie były, każą mi to zrobić, dodaje. Milewicz gotowa jest do wycofania się z wykonywania zawodu, jeśli zostanie postawiona przed wyborem. Dalej Żółtowska pisze, że Polskę często nawiedzają tego rodzaju skandale, między innymi dlatego, że zaraz po upadku komunizmu nie rozliczono współpracowników z SB. Najpierw byli to politycy, a niedawno dołączyła do nich i hierarchia kościelna. Afery te pozwoliły braciom Kaczyńskim znacznie przyspieszyć proces dekomunizacji. Tym razem pracodawcy mają miesiąc czasu na zażądanie od pracowników odpowiedniej deklaracji, a ci kolejny miesiąc na jej wypełnienie i złożenie w Instytucie Pamięci Narodowej. IPN po weryfikacji ma opublikować jej wyniki na stronach internetowych. Maja Żółtowska przywołuje dalej słowa Wojciecha Mazowieckiego z Przekroju, który twierdzi, że obowiązek ten przypomina komunistyczne lojalki, bo jak twierdzi, podpisanie deklaracji dzisiaj pod groźbą utraty pracy to dokładnie to samo. A Wojciech Mazowiecki to przecież syn Tadeusza, pierwszego niekomunistycznego premiera RP, przypomina w Libération francuska dziennikarka. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich natomiast opowiedziało się za tymi przepisami. Jeśli grzebie się w życiu innych, to nie można bać się przecież pokazać swego własnego życia, mówi Krystyna Mokrosińska, aktualna szefowa SDP. Natomiast Stefan Bratkowski widzi w przepisach zamach na wolność słowa. Niezależne media to podstawowy warunek demokracji, mówi. A jego słowa cytuje Libération, dodając, że wspomniany Krzysztof Czabański i kilku innych szefów różnych mediów już w roku ubiegłym kazało pójść do IPN i uzyskać papier stwierdzający niewinność, jak ironizuje dziennikarka. Tak właściwie krok ten to porachunki, jakie bracia Kaczyńscy chcą wyrównać ze wszystkimi swymi przeciwnikami. I to ze wszystkimi, naprawdę wszystkimi. Większość dziennikarzy posłuchała swych szefów i była w IPN po te papierki. A to gorzej niż Radio Moskwa, twierdzi cytowany przez Maję Żółtowską, pragnący zachować anonimowość, jeden z dziennikarzy radiowych, który właśnie podał się do dymisji. Sprawa jest trudna do rozwiązania, pisze w zakończeniu Libération. Najpierw musi się na jej temat wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny, a potem trzeba będzie się martwić o to, jak zlustrować 700 tysięcy osób. Zajmie to co najmniej 10 lat, kończy dzisiejsze Libération. W podobnie krytycznym duchu wypowiada się na temat nowego prawa dekomunizacyjnego w Polsce organ francuskich komunistów, L'Humanité. Natomiast konserwatywne Le Figaro, piórem Piera Bocewa, berlińskiego korespondenta gazety, pisze krótko o zapowiadanej na piątek wizycie kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Polsce. Jest to wizyta trudna, pisze Bocew. Pani kanclerz jedzie do stolicy kraju, który ma duże obiekcje co do eurokonstytucji. Po to, aby przygotować czerwcowy szczyt w stolicy Niemiec, Merkel chciałaby, aby już w przyszłym tygodniu, 25 marca, wszystkie 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej przyjęło wspólną deklarację berlińską. Jasne, że słowo konstytucja w tej deklaracji się nie znajdzie, aby za bardzo nie urazić Francuzów czy Holendrów, którzy przecież głosowali przeciwko niej. Ale trzeba jakoś się do tej eurokonstytucji odnieść, a zwłaszcza do koniecznych reform europejskich instytucji. I tu Polska stanowi problem. Warszawa jako jedyna odrzuca system podwójnej większości i jej weto może po prostu zablokować pracę czerwcowego szczytu. Inny wielki problem to amerykańska tarcza antyrakietowa. Waszyngton i Warszawa uznają, że to wyłącznie sprawa między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Angela Merkel natomiast myśli zupełnie inaczej. Wolelibyśmy jakieś rozwiązanie w ramach NATO, twierdzi, dodając, że będzie o tym rozmawiać z prezydentem Kaczyńskim i że chce też rozmawiać z Rosjanami, którzy umieszczenie elementów tarczy w Polsce i w Czechach traktują jako akt wrogi. Pani kanclerz nie ma jednak zamiaru krytykować samego projektu. Jest jeszcze inna sprawa iskrząca między Niemcami a Polską, sprawa gazociągu pod dnie Bałtyku. I o tym też Angela Merkel ma zamiar dyskutować w Polsce. Kończy swój artykuł w Le Figaro Pierre Wocef. W Chinach Ludowych mamy już oficjalnie własność prywatną. Cieszy się Le Monde, drukując na pierwszej stronie duże zdjęcie klaszczącego wraz z prezydentem HRL Hu Jintao i premierem Wen Jiabao na czele Zgromadzenia Ludowego, które właśnie przyjęło odpowiedni tekst przepisów prawnych legalizujących prywatną własność w Chinach. Korespondent Le Monde w Pekinie, Bruno Philippe, swój artykuł na ten temat tytułuje: Pekin gwarantuje własność prywatną i podnosi podatki dla przedsiębiorstw z zagranicy. Premier Wen Jiabao zapewnił dziennikarzy, że Chiny idą ku demokracji, ale droga ta nie jest wcale prosta. Lud chiński powinien być panem swego losu, twierdzi premier. Trzeba mu zagwarantować prawa do demokratycznego wyboru, stworzyć warunki do tego, aby mógł on kontrolować i krytykować władzę, dodaje. A Mao Tse-tung pewnie przewraca się w grobie, bo dotychczas ani o żadnej własności prywatnej, ani o prawdziwej demokracji w Chinach Ludowych mowy być nie mogło.
To był przegląd piątkowej prasy francuskiej Piotra Rosuchowicza, który wyczytał w gazetach wychodzących nad Sekwaną to, co interesuje kolegów naszych francuskich dziennikarzy, jeśli chodzi o sytuację w Polsce. Przede wszystkim dekomunizację oraz wizytę niemiecki kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz kontynuujmy wątek europejski. Katarzyna Zawicka.
Zbliża się rocznica utworzenia Unii Europejskiej, więc i mnożą się refleksje na temat jej osiągnięć, miejsca w świecie, roli, przyszłości, no i oczywiście przeszłości. Warto przypomnieć kilka postaci, które tę wspólną Europę tworzyły. Jednym z jej ojców był niewątpliwie Jean Monnet, ekonomista i dyplomata francuski już w drugiej dekadzie XX wieku snuł plany ścisłej współpracy ekonomicznej wolnych państw. Mówił o Unii Ekonomicznej Demokracji Sprzymierzonych. Kiedy w 1950 roku powstawał plan Schumana zakładający zjednoczenie przemysłów ciężkich zachodniej Europy, Monnet był jednym z jego twórców. W 1955 roku powołał Komitet Akcji na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, znany też jako Komitet Moneta. Całe swoje życie poświęcił na budowanie silnej europejskiej wspólnoty gospodarczej. W 90. rocznicę jego urodzin w Lozannie została utworzona Fundacja Jean Monnet dla Europy, której celem jest pogłębianie badań na temat początków i rozwoju integracji europejskiej. Nie chodzi już o słowa, lecz o działania, działania śmiałe, działania konstruktywne. Tymi słowy rozpoczął swe przemówienie francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman, kiedy przedstawiał swój projekt w gmachu własnego ministerstwa w maju 1950 roku. Projekt był rzeczywiście odważny, bo Schuman proponował w nim Niemcom jak najściślejszą współpracę w produkcji węgla i stali i utworzenie strefy pokojowej w Europie, a było to zaledwie 5 lat po zakończeniu wojny. Propozycję ze strony Niemiec przyjął kanclerz Adenauer, pierwszy kanclerz Niemiec Zachodnich. To on podpisał Traktat Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, później Traktat Rzymski, a także traktat dotyczący stosunków francusko-niemieckich. W 1963 roku dwaj odwieczni przeciwnicy podpisali traktat, który stał się jedną z podwalin wspólnej Europy. Pierwszy wspólny dokument to był jednak Traktat Paryski, na mocy którego 6 państw, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy, utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Do jego podpisania doszło 18 kwietnia 1951 roku. Dopiero drugi to był właśnie Traktat Rzymski 25 marca 1957, który dał początek Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, inaczej zwanej Wspólnym Rynkiem. Od 1958 roku zaczynają działać europejskie instytucje, Rada Ministrów, Komisja i Zgromadzenie Parlamentarne. W 1973 roku do założycielskiej szóstki dołącza Dania, Irlandia i Wielka Brytania. W 1981 Grecja, w 1986 Hiszpania i Portugalia. W 1993 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza staje się Unią Europejską, a w 1995 dołączają do niej Austria, Finlandia i Szwecja. Dopiero w grudniu 2000 roku traktat nicejski otwiera drogę do dalszego rozszerzania Unii i to jest początek polskiej historii unijnej, chociaż europejska piętnastka powiększy się o kolejnych 10 członków dopiero w maju 2004 roku. No i ostatnie nabytki, Bułgaria i Rumunia w styczniu tego roku. Unia ma wielu i zwolenników, i zagorzałych wrogów, ale co by było, gdyby nie została założona? Niekończące się kolejki ciężarówek na granicach. W każdym państwie inna waluta, a więc konieczność wymiany. Telefony komórkowe działające tylko w granicach własnego operatora. Nie byłoby tanich linii lotniczych, nie mówiąc już o autobusach. Odprawy celne długie, a opłaty istotne. Trwałyby monopole w sektorze energetycznym i telekomunikacyjnym. We Francji istniałaby jedyna telefonia, Telefon de France, która narzucałaby swoje taryfy w sposób nieograniczony żadnymi zewnętrznymi przepisami. Z braku konkurencji i w innych dziedzinach nie istniałyby ceny konkurencyjne. Poszczególne waluty byłyby bardzo wrażliwe na wszelkie kryzysy polityczne. Państwa ubogie, jak Irlandia czy Hiszpania, najprawdopodobniej nie miałyby żadnych szans na cud gospodarczy, który przydarzył im się w ostatnich latach. Komunizm najprawdopodobniej jednak by upadł, ale bez dopingu w postaci możliwości wejścia do Unii trudno byłoby przeżyć najcięższy okres w gospodarce. Większość państw skończyłaby być może tak jak Białoruś. I tak dalej, i tak dalej. Kilku marzycieli śniłoby o jakiejś bliższej współpracy, ogólnie jednak każdy działałby tylko z myślą o własnym interesie, tylko w ramach własnych granic i nie patrząc dalej niż na czubek własnego nosa. Czyż ta czarna wizja nie łagodzi nieco wszystkich wad, jakie ma Unia?
Katarzyna Zawicka mówiła o Unii Europejskiej. Słuchają Państwo Paryża. RFI, jak już wspominaliśmy wcześniej, dzisiaj w Warszawie rozpoczęła swoją wizytę niemiecka kanclerz Angela Merkel. Tematem jej rozmów z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim są mocno napięte stosunki między obydwoma krajami. Przed kilkoma dniami w Berlinie Marek Pędziwol, środkowoeuropejski korespondent RFI, rozmawiał z profesorem Bronisławem Geremkiem, byłym ministrem spraw zagranicznych w rządzie premiera Jerzego Buzka, dziś posłem do Parlamentu Europejskiego. Tematem rozmowy były właśnie stosunki polsko-niemieckie. Posłuchajmy.
Od paru lat te stosunki się psują. Psują się nawet bardzo. Czy to znaczy, że tak bardzo myliliśmy się w latach 90., że już jest tak dobrze? Czy to znaczy, że weszły w grę nowe czynniki?
Nad pogorszeniem się stosunków polsko-niemieckich ubolewam. Uważałem to za jeden z takich niezwykłych wydarzeń, ośmieliłbym się powiedzieć, cudów politycznych tego końca XX wieku, ruch Solidarności, Okrągły Stół i pogodzenie się Polaków i Niemców. Ten proces pogodzenia się, który rozpoczął się od deklaracji rządu polskiego i ówczesnego ministra spraw zagranicznych o wspólnocie interesów, Interessengemeinschaft między Polską a Niemcami, doprowadził do podpisania traktatów i doprowadził do tego, że Niemcy udzieliły nam pełnego poparcia po to, żeby Polska weszła do NATO i weszła do Unii Europejskiej. Nigdy dostatecznie nie powiemy, jak wdzięczni za to jesteśmy, a w każdym razie jak powinniśmy być. Zatem co się stało, że nagle stosunki się pogorszyły? Ja sądzę, że jest tu w znacznej mierze równy podział win. Po stronie niemieckiej i po stronie polskiej odnowiły się spory dotyczące historii. Odnowiła się po stronie niemieckiej taka swoista polityka historyczna, której środowiska vertriebene, środowiska przesiedlonych czy wypędzonych tworzyć chcą w Berlinie, w centrum Berlina, Muzeum Wypędzenia. I to Muzeum Wypędzenia, które w swojej wymowie wymierzone jest przeciwko Polsce, a to nie Polska decydowała. Polsce odebrano 1/3 terytorium, Polsce kazano przesiedlić miliony Polaków z ziem, na których od pradziada żyli, czyli z całej tej wschodniej części Polski. I to była decyzja, w której Polska nie uczestniczyła. Jeżeli teraz próbuje się wytworzyć takie muzeum krzywdy niemieckiej, to Polacy to odczuwają jako naruszenie historycznej prawdy. Po polskiej stronie pojawia się także polityka historyczna, która moim zdaniem niedobrze służy Polsce, bo wytwarza resentymenty, jakby działa w ramach wznowionej nienawiści do Niemców. Niekiedy tak odnajduje w tonach polskiej publicystyki, takiej polskich oświadczeń rządowych, nawrót do Władysława Gomułki, antyniemieckiej propagandy, którą uważał za spoiwo społeczne swoich rządów. Ja bym chciał, żeby to był incydent po drodze.
A może to jest tak, że politycy wykorzystują to, co w tym społeczeństwie jest, tylko że drzemało. W jakiś sposób było uciszone, ale wystarczył jakiś pretekst. Pani Steinbach jako symbol, żeby to wszystko wywołać i żeby to się pojawiło na nowo.
Powiedziałbym, że jest to w połowie prawdą. Rzeczywiście tak jest, że to pojawiła się ta w Niemczech mało znana pani Steinbach, w Polsce znacznie bardziej znana, awanturnicza i agresywna wobec Polski. I prawda, to stało się przyczyną albo pretekstem do takiej propagandy. Jeżeli jednak spojrzymy spokojnie, to spostrzeżemy, że to nie jest tak, że społeczeństwo polskie, którego struktura wieku się bardzo zmieniła, które się odmłodziło, jest antyniemieckie. To propaganda rządowa, media związane z środowiskami rządowymi, jakby wchodzą w te bolesne przestrzenie pamięci polskiej i dlatego, że potrzebują jakby takiego wroga zewnętrznego. Gdy polityka jest budowana na zasadzie wrogości, trudno jest znaleźć wewnątrz kraju takie odniesienie wrogie, ale próbowano je znaleźć. Potrzebne jest na zewnątrz. Jedynym takim krajem, który może się stać przeciwnikiem par excellence, to się dla takiej propagandy okazują Niemcy. Proszę spojrzeć, że myśmy pracę przyzwoitą, porządną i uczciwą nad stosunkami polsko-niemieckimi, nad pamięcią wzajemną, rozpoczęli po 1989 roku. Przedtem to było marginalne. I gdy Władysław Bartoszewski to się zaangażował, gdy środowisko Tygodnika Powszechnego, środowisko Więzi czy Znaku się w to angażowały, to było to bardzo uczciwe działanie, ale marginalne. Dopiero po 1989 roku rozpoczęła się praca nad unormalnieniem stosunków. I ja, gdy spoglądam na młode pokolenie Polaków, na studentów, których mam w ciągu ostatnich 20 lat, to ja spostrzegałem zaniknięcie tego obrazu Niemców jako wrogów i traktowanie Niemiec jako kraju i Niemców jako narodu, jako naszego sąsiada najbliższego i jakby symbol Europy. Jeżeli myśmy weszli do Unii Europejskiej, weszliśmy do NATO, to dzięki poparciu Niemiec. I młode pokolenie ma znacznie większą świadomość tego niż starsze. Ja należę do pokolenia, które nigdy wojny nie zapomni, ale dokonałem swoistego takiego osobistego porachunku, z którego wynika dla mnie jasno, że tylko przyjazne stosunki z Niemcami służą Polsce.
Pytanie, ilu takich ludzi jak pan takiego rozrachunku dokonało?
Ja uważam, że w moim pokoleniu jest sporo, ale to nie jest przeważające. Natomiast w pokoleniu, które weszło w życie w ostatnich dziesięcioleciach, ja myślę także o pokoleniu moich synów 30-40 lat. Dla nich Niemcy to jest kraj europejski. Oni nie są w stanie zrozumieć, gdy ja im mówię, że gdy widzę nawet kolor Feldgrau munduru, to ja mam natychmiast skojarzenia i drżę. Oni tego nie rozumieją i to jest ich szczęściem. Ja bym chciał, żeby właśnie taka była polska świadomość. Jeżeli władze, media publiczne, będą działały w imię polskiego interesu, to będą działały w tym kierunku. Nie mówię, że należy zapomnieć, dlatego że nigdy nie wiadomo. Ja patrzę z niepokojem czasem, w ostatnich wyborach, gdy widziałem sukces dwucyfrowy partii neonazistowskiej w landach wschodnich, w dawnym NRD, to myślałem o tym z niepokojem co do przyszłości, z obawą, że coś może odżyć. Ale na razie to jest marginalne, podczas kiedy w Polsce pojawia się to jednak jako ważny, a może nawet główny nurt określający spojrzenie na stosunki polsko-niemieckie. Temu trzeba wstawić czoła i to trzeba zmienić.
Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Kilka minut ekonomii.
Krzysztof Rutkowski.
Rewelacja. Nakładem wydawnictwa Seuil ukazała się książka René Dossiera pod tytułem Ukryte pieniądze Pałacu Elizejskiego z przedmową Guy Carcassona. Książka dotyczy metod i sposobów gospodarzenia przez Jacques'a Chiraca w siedzibie prezydenta Piątej Republiki. Okazuje się, że prezydent postępował w Pałacu Elizejskim jak faraon. Od czasów Mitterranda wydatki Pałacu Elizejskiego wzrosły o 105%. W roku 1987 wynosiły one odpowiednik sumy 43,7 milionów euro, w roku 2006 90 milionów euro. Poprzedni prezydent zatrudniał 818 pałacowych pracowników, obecny 963. W ciągu 12 lat Jacques Chirac zwiększył liczbę służbowych samochodów o 50%. W pałacowych garażach stoi 61 maszyn, nie licząc 7 skuterów. Personel pałacowy dostaje dyskretną premię za wierną służbę. Na ten cel pałac wydaje rocznie 6,9 miliona euro. W lutowym numerze miesięcznika Kapital znajdujemy omówienie wspomnianej książki oraz kolejne tropy dotyczące tajemnic Pałacu Elizejskiego. Jacques Chirac obiecywał oszczędzać, obiecywał, że zmniejszy budżet Pałacu Elizejskiego, ponieważ doszedł do wniosku, że jego poprzednik François Mitterrand prowadził się stanowczo zbyt wystawnie. Czy następca oszczędzał? Prezydent Francji, jak twierdzą dobrze poinformowani, pije wyłącznie piwo Corona, ale to nie przeszkadza, by w piwnicach Pałacu Elizejskiego pod czaszy gromadzili znakomite wino i to w jakich ilościach. Na wino Pałac Elizejski wydaje 250 tysięcy euro rocznie, a w łożyskach pałacowych piwnic leżakuje 5 tysięcy butelek. Na przyjęcia wydawane w Pałacu Elizejskim wydaje się rocznie co najmniej 1 000 000 euro. Co prawda sam prezydent lubi proste żołnierskie potrawy, ślimaki z czosnkiem, pieczeń jagnięcą i kurczaka z rożna, ale podniebienia zapraszanych gości okazują się często delikatne, więc w pałacu pracuje 21 mistrzów sztuki kulinarnej pod przewodnictwem Bernarda Vossion. Prezydent Francji dysponuje nie tylko Pałacem Elizejskim, ale także kilkoma innymi siedzibami na prowincji, 4 pałacami i 1 byłą twierdzą. Pałace stoją puste, ponieważ ani pan prezydent, ani pani prezydentowa nigdy do nich nie zagląda. W dyspozycji prezydenta pozostaje całe skrzydło Grand Trianon w Wersalu, Pałac Marly, Pałac Suzy-Labiche oraz Pałac Rambouillet. Dodajmy jeszcze Fort Brégançon koło Toulonu, który pałacem nie jest tylko fortecą, ale dobrze wyposażoną, do której Jacques Chirac kilka razy zajrzał. Utrzymanie pałaców i fortecy kosztuje podatników 4,8 miliona euro rocznie, nie licząc pensji 97 funkcjonariuszy strzegących państwowych majątków prywatnych prezydenta Francji. W pierwszej części tajemnic Pałacu Elizejskiego informowałem słuchaczy o bohaterskiej decyzji Jacques'a Chiraca podjętej po wygraniu wyborów prezydenckich w roku 1995. Onego czasu prezydent Chirac zlikwidował flotylę prywatnych jetów utrzymywanych za pieniądze podatników i pozostających do dyspozycji prezydenta Mitterranda oraz jego republikańskich dworzan. Według prezydenta Chiraca zachowanie Mitterranda było niemoralne i faraoniczne. Tamten szwadron jetów nosił nazwę Glam. Zaraz po rozwiązaniu Glamu Chirac powołał do życia ETEC, czyli flotylę prywatnych samolotów i helikopterów do prywatnej dyspozycji oraz do dyspozycji osób przez prezydenta wybranych, opłaconą z pieniędzy podatników, dysponującą większą liczbą maszyn niż rozwiązany Glam. Koszt przedsięwzięcia 6,8 miliona euro z budżetu dowództwa sił powietrznych. kto lata prywatnymi samolotami za państwowe pieniądze. Nie bardzo wiadomo, chociaż wiadomo, że samoloty latają często i że lata nimi Jacques Chirac oraz jego małżonka Bernadette Chirac, która zresztą w Pałacu Elizejskim zagospodarowała się dobrze i powtarza, że kwaterę na przedmieściu świętego Honoriusza będzie opuszczać z żalem. Myślę, że możemy słowom tym dać wiarę, skoro Bernadette Chirac dysponuje na parterze pałacu biurem o powierzchni 160 metrów kwadratowych i zatrudnia 21 osób, w tym 3 szoferów. Ten skromny personel zajmuje się rozdzielaniem rocznej sumy 315 tysięcy euro pomocy finansowej przyznawanej w imieniu prezydenta osobom znajdującym się w trudnym położeniu. W oficynie Pałacu Elizejskiego prywatne apartamenty Bernadette Chirac zajmują powierzchnię 260 metrów kwadratowych. Prezydent mieszka w innym skrzydle. Lokum to wydało się pani prezydentowej nieco zbyt ciasne, zatem kazała wyremontować dodatkowe mieszkanie w pałacu o powierzchni 130 metrów kwadratowych, zwane apartamentem króla Rzymu. Francja wydaje na swojego prezydenta najwięcej pieniędzy w Europie, 90 milionów euro rocznie. Wielka Brytania na swoją królową tylko 54,2 miliona euro. Hiszpania na króla i królową tylko 25 milionów euro. Wydatki królowej angielskiej kontrolowane są starannie. Wydatki Pałacu Elizejskiego nie są kontrolowane w ogóle. Francja jest przecież wyjątkiem, wyjątkiem kulturalnym.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
39-letni François Ozon zyskał światową sławę dzięki dwóm filmom, Ośmiu kobietom i Swimming Pool. Ameryka chwali jego uzdolnienia filmowca potrafiącego robić kino wymagające i jednocześnie kasowe. Wielka nadzieja kina niemieckiego Matthias Luthart wspomina przy każdej okazji, że inspiracją jego debiutu fabularnego Ping Pong były filmy francuskiego kolegi. O wiele gorszą sławę Ozon ma we Francji, gdzie krytycy kręcą nosem na jego dorobek. Francja wyraźnie nie lubi rodaków odnoszących sukcesy za granicą. Moje filmy zachwycają albo drażnią, mówi reżyser. Mało kto reaguje obojętnością. W swej 9-letniej karierze François Ozon nakręcił 8 filmów. W najnowszym, Angel, który pokazany został na festiwalu w Berlinie, a 15 marca wszedł do obiegu ogólnego we Francji, podjął ambitne zadanie zmierzenia się z filmem romantycznym i kostiumowym. I tak jak poprzednie obrazy reżysera, Angel, który jest adaptacją powieści Elizabeth Taylor z 1957 roku i który nakręcony został po angielsku, sprzedany już został do kilkudziesięciu krajów na świecie. Tak jak poprzednie, wzbudza też wiele sprzecznych uczuć i opinii. Widzowie są albo zachwyceni, albo znudzeni i oburzeni. Pośrednich reakcji nie ma. Na pierwszy rzut oka Angel może się wydawać kiczowatym melodramatem o wielkości i upadku kobiety cierpiącej na przerost ambicji, rodzajem Przeminęło z wiatrem i opowieścią o Scarlett O'Hara w wydaniu angielskim. Gdy się jednak mu przyjrzeć bliżej, okazuje się, że jest to pełne dyskretnego humoru ćwiczenie stylistyczne reżysera, który z dużym upodobaniem bawi się w pastisz wielkich filmowców Hollywoodu, zwłaszcza Douglasa Sirka. I tak z pewnością należy ten film oglądać, w przeciwnym bowiem wypadku będzie bardzo trudno wytrzymać w kinie przez 2 godziny 15 minut.
When I was little, everyone told me my dreams were lies, but all I wanted was to make it true. To wish, and to wish, and to wish, and to make it true.
One day, because of me, the name of Deborah will shine throughout the world with glory.
Angel's a good girl, really.
She still has no idea about reality.
I'm going to be a famous writer! Thank you so much.
I can't take her side as a writer, but I've come to admire the woman.
Miss Angel Deborah.
I'm sorry to say I wasn't acquainted with your work, Miss Deborah.
I've decided to have my portrait painted.
I don't paint portraits.
Not even mine.
And I realized what your secret is.
Jesteśmy w jakimś niewielkim angielskim mieście, daleko od Londynu. Angel Dever jest córką sklepikarki, podobnie jak Margaret Thatcher i podobnie jak ona jest kobietą z charakterem. Kiedy w szkole odczytuje wyjątki swej pierwszej powieści, The Lady Aurania, wywołuje salwy śmiechu, ale ponieważ jest uparta i ambitna, z literatury nie rezygnuje. Życie potwierdza, że słusznie zrobiła, upierając się przy swoim. Pewien londyński wydawca szybko orientuje się, że jej łzawy i cukrowany roman Sidła są żyłą złota. Angel instynktownie wie, co należy napisać, by do głębi wzruszyć czytelnika. Mnoży bestsellery, osiąga niebywały sukces i staje się ulubienicą londyńskiej śmietanki towarzyskiej. Kupuje okazały dom, o którym marzyła od dziecka, dekoruje go z wyjątkowym bezguściem i w międzyczasie poślubia człowieka, którego interesuje jedynie jej bogactwo. Esme, artysta, malarz, kobieciarz i hazardzista, wciągnie Angel w swój upadek, ale ona o tym jeszcze nie wie. Moja bohaterka, mówi François Ozon, nie jest wcale aniołem, jest wręcz jego przeciwieństwem. Żyje w urojonym świecie balów, eleganckich toalet, pałacy, marzeń o wielkości i fortunie. Do rzeczywistości odnosi się ze wstrętem i ta pogarda dla realnych zjawisk życia staje się jej zgubą. François Ozon lubi jednak postacie niesympatyczne. Tylko takie go interesują i chce, by widz je polubił.
Je suis tout de suite tombé amoureux de ce personnage féminin que j'ai trouvé incroyable, à la fois agaçant, séduisant, horripilant, touchant, émouvant. Et à chaque fois, on me demande pourquoi vous avez choisi un personnage antipathique. Mais moi, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est de prendre des personnages qui, a priori, on n'aime pas, et notre regard change pendant le film.
Temat artysty, jego pracy i psychiki zawsze bardzo interesował François Ozona. Interesowało go także skomplikowanie kobiet. Angèle jest nowym portretem kobiety w jego twórczości. Kobiety zachłannej, niezależnej, zdecydowanej na wszystko. Reżyser chciał, by jego film był melodramatem barokowym i lirycznym. Z niezwykłą starannością opracował kostiumy i dekoracje. Ta część filmu, która opowiada o dzieciństwie córki sklepikarzy, nakręcona została w barwach brunatnych i zimnych. Historia jej sławy mieni się purpurami. Czerń wybrana została dla katastrof zapowiadających końcowy upadek. Anglicy mówią czasami o niektórych ludziach "You love and hate them at the same time". Można to samo myśleć o najnowszym filmie François Ozona.
Something's missing. How can I paint you if I don't know what it is? I'm sure it was something to do with love.
Be careful, he could hurt you. My brother's never loved anyone other than himself, that is.
Esme! Marry me, Esme!
Isn't that what the man's supposed to ask?
Who cares? I love you!
Dear, you know Miss Devril is blessed with an overactive imagination.
So you stopped believing in her. I just don't know anymore.
Major Clegg, you can't do this to me! Go now!
La radio du monde.
Eureka.
Grzegorz Dobiecki.
Najdłuższy i najszybszy fajerwerk świata, wiązka światła rozbłyskującego na słupach trakcyjnych, przemknął w czwartek wzdłuż 300 km torów z prędkością prawie 5,5 tysiąca km na godzinę. Krótki spektakl można było obejrzeć także w bezpośredniej transmisji telewizyjnej dopiero wieczorem. Wcześniej odchodzący, ale wciąż urzędujący prezydent Jacques Chirac był mistrzem ceremonii otwarcia nowej wschodniej linii francuskiej Lux Torpedy, czyli pociągu TGV. Ceremonia była uroczysta, a jej termin wybrany nieprzypadkowo. Za półtora miesiąca wybory prezydenckie, wkrótce potem parlamentarne. Jak zauważyła z przekąsem część mediów, rządząca prawica chce zdyskontować politycznie sukces naukowo-techniczny inżynierów i kolejarzy. Ów przekąs bierze się z przedwyborczej gorączki, jaka rozpala umysły po niektórych dziennikarzy. Dziwić można by się było dopiero wtedy, gdyby prezydent i rząd odwrócili się plecami od konstruktorów TGV Est. Ich dzieło zasługuje na najwyższe uznanie, a korzystać z niego będą w końcu nie tylko podróżni sympatyzujący z prawicą. W czwartek, jak w szkolnym zadaniu matematycznym, z dwóch miejscowości na obu końcach nowego odcinka wyruszyły jednocześnie dwa składy i spotkały się zgodnie z równaniem na dworcu Louvigny w Lotaryngii. Była to jazda jedynie pokazowa, zwyczajni pasażerowie wsiądą do pociągów na tej trasie dopiero 10 czerwca. Jak oblicza dyrekcja SNCF, czyli francuskich kolei państwowych, TGV Est przewiezie co roku 11,5 miliona osób, co zwiększy tzw. frekwencję podróżną o 65%. W porównaniu ze stanem obecnym. Najszybszy pociąg świata będzie rozwijał na tym odcinku, liczącym na razie około 300 km, przeciętną prędkość rzędu 320 km na godzinę. Pociąg, powtórzmy, jest najszybszy. W lutym pobił właśnie w tym miejscu kolejny rekord 553 km na godzinę. Rekord nie jest jeszcze, jak to się określa, homologowany, ale to i tak nie odbiera też Ewę tytułu mistrzowskiego. Nikt inny, ani Niemcy, ani Japończycy, ani Włosi, ani Amerykanie nie poprawił poprzedniego oficjalnego wyniku 515 km na godzinę, ustanowionego jeszcze w 1990 roku. Mowa o średniej prędkości podróżnej, nie o żadnych sprintach eksperymentalnych. Prawdopodobnie wkrótce dojdzie do próby ustanowienia nowego rekordu. Mówi się o 560 km na godzinę. Przypomnijmy, że prace nad pociągiem rozpoczęły się we Francji w 1976 roku, a pierwsza linia TGV połączyła Paryż z Lyonem we wrześniu 81. To już 26 lat. Wówczas przeciętna prędkość podróżna i tak uważana za zawrotną wynosiła ledwie 260 km na godzinę. Od tamtej pory błyskawica na szynach przewiozła już ponad miliard pasażerów. Jest to jeden z największych francuskich powodów do dumy, na pewno słuszny. Prezydent Chirac mówił w czwartek o TGV jako o wspaniałym dowodzie innowacyjnych zdolności Francji, doskonale przystosowanym do potrzeb kraju, do wymogów ekonomicznych, tańszym i szybszym od innych środków transportu, zwłaszcza od samolotu. Chirac nie byłby sobą, gdyby nie nawiązał i do swojej nowej pasji, ekologii. Podkreślił, że TGV wydziela także mniej gazów o efekcie cieplarnianym. Największe wrażenie robi jednak oszczędność w czasie, czyli pozorne skrócenie dystansów między miastami, jakie łączy szybka kolej. Z Paryża do Reims jest 140 km. Nowy TGV Est pokona tę odległość w 3 kwadranse. Po oddaniu za kilka miesięcy budowanego przedłużenia podróż ze stolicy do Strasburga, 500 km, zajmie 2 godziny i 20 minut. Ale pociąg wyjedzie wkrótce także poza wschodnią granicę Francji. W ramach tworzonej europejskiej sieci LGV Est połączy Paryż z Luksemburgiem w 2 godziny i 5 minut, z Frankfurtem 3 godziny 50 minut i z Monachium już w przyszłym roku w 6 godzin i kwadrans. Docelowo w perspektywie roku 2011 linia TGV długości 1500 km ma dotrzeć do Budapesztu przez Monachium i Wiedeń. Unia Europejska opracowała plany budowy 30 priorytetowych sieci transportu. Jest wśród nich linia TGV Lyon-Turyn-Budapeszt. Jest magistrala Paryż-Bratysława, współfinansowana przez rządy Francji, Niemiec, Austrii i Słowacji. Niestety nie słychać, by na końcu którejś z tych linii, albo przynajmniej bocznej odnogi, miała się znaleźć Warszawa lub jakieś inne polskie miasto. Tymczasem w samej Francji sieć połączeń TGV będzie się rozbudowywać także ku południowemu zachodowi, dotąd nieco przez planistów zaniedbywanemu. Chodzi głównie o szybkie połączenie z Paryża przez Tours do Bordeaux. Cała trasa, ponad 600 km, byłaby pokonywana w nieco ponad 2 godziny, ale dopiero za 9 lat. Ta inwestycja wartości 5 miliardów euro miałaby być wykonana w całości przez przedsiębiorstwa prywatne, co stałoby się we Francji premierą. Agenda państwowych kolei, firma RFF, zarządzająca francuskimi drogami żelaznymi, ogłosiła już przetarg na budowę linii do Bordeaux. Jak dotąd nie słychać o zgłoszeniach chętnych. Być może zniechęciły ich nieco doświadczenia TGV Est. Jako się rzekło, sukces konstruktorski, transportowy i makroekonomiczny tego przedsięwzięcia jest niekwestionowany. Jednak w skali mikro wygląda to już nieco gorzej. To także była premiera. Po raz pierwszy budowę trasy TGV współfinansowały samorządy lokalne. Pokryły około 30% łącznej sumy, czyli prawie 4 miliardów euro. Teraz jednak okazuje się, że podróże na tej trasie będą prawdopodobnie najdroższe we Francji. Ceny biletów przekroczą stawki dotychczasowych połączeń nawet o 60%. Tak to przynajmniej wylicza Rada Generalna Departamentu Moseli, przez który przebiega większa część nowej linii. Rada grozi, że jeśli państwowy monopolista nie obniży ceny biletów, Mosela nie dołoży ani euro do kosztów budowy dalszego odcinka do Strasburga.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Magazyn literacki.
Krzysztof Rutkowski.
Ludzie mówią, że Marco Polo przywiózł makaron z Chin. Może to prawda, a może nieprawda. Prawdy nie dociecziesz, czego dowodzą Silvano Serventi i François Sabon, autorzy rewelacyjnego dzieła Makaron, historia kultury uniwersalnej. Urok i wartość tej książki polega na tym, że nie wiadomo. Wiadomo jednak, że z makaronem łączą się podstawowe mity ludzkości, folklor, legendy, fantazmaty, rytuały wielu religii, historia oraz filozofia wschodu i zachodu, magia listy świętego Pawła do Koryntian, Talmud żydowski, jego halacha, czyli prawo, średniowieczne arabskie traktaty medyczne i Konfucjusz. Skoro na pytanie, kto wymyślił spaghetti, nie ma odpowiedzi, to może chociaż wiadomo, skąd pochodzi słowo rąb, czyli czworokąt o równych bokach, którego dwa naprzeciwległe kąty są ostre, a dwa rozwarte. Do czego taka wiedza potrzebna? Do rozpoznania dziejów makaronu, który wszak w rąby się kroi. Bardzo długie, długie, takie sobie lub całkiem niewielkie. Po francusku rąb zwie się losange. W starożytnej Persji występowało ciasto zwane lawzinag, wykładane masą migdałową i cięte w małe rąby. Podobne suche ciastka romboidalne wygniatano i pieczono w Atenach i w Rzymie, a zwały się one laganon, laganum lub lagana. Horacy pisał, że cienkie ciasto rąbowate, przekładane sałatą i doprawiane przyprawami, było posiłkiem codziennym. W V stuleciu naszej ery Rzymianin Apicius podał przepis na potrawę składającą się z warstw ciasta przekładanych farszem mięsnym z zapiekaną w piecu. Nazwa potrawy lasagna. W XIV-wiecznej Anglii na przykład jeden z przepisów zalecał rozwałkowywanie ciasta cienko jak pergamin, usmażenie go i przykrycie serem. Ten specjał zwał się locyn lub lozen. Francuski traktat z początku XVII wieku pod tytułem Skarbczyk zdrowia zaleca ugniatanie i wałkowanie cienkiego ciasta, rozcinanie go na wąskie pasma w kształcie rąbów, lozon i suszenie. Święty Hieronim, który w IV wieku przełożył Wulgatę, przetłumaczył starożytny wypiek hebrajski, z mąki i z wody się składający, bez żadnych drożdży, jako lagana. Hieronimowi chodziło o macę, a nie o makaron. W każdym razie słowo już było i szukało swojej rzeczy. Silvano Servetti i François Sabon napisali dzieło niezwykłe, dowodząc, że makaron pod różnymi swymi postaciami we wszelkich swoich wcieleniach, od spaghetti poprzez ravioli, tagliatella, maccheroni, crosetti, penne, cavitelli, gnocchi, lasagne, fettuccine, vermicelli, maltagliali, fusilli, longzunamium, hundum, włosy anielskie albo canelotti, że makaron pod wszelakimi postaciami zatem jest najbardziej uniwersalną potrawą świata, znaną od czasów niepamiętnych w Bagdadzie, w Babilonie, w Jerozolimie, w Kartaginie, w Atenach, w Rzymie, w Genui, w Neapolu, w Paryżu, w Londynie i jednocześnie w całych Chinach oraz Japonii. Autorzy znakomitej książki o makaronie jako najważniejszym czynniku kultury powszechnej nie potrafią rozstrzygnąć, kto pierwszy makaron wymyślił. Persowie, Grecy czy Chińczycy, makaron zaistniał sam sobie. Giacomo Casanova pisał w pamiętnikach, że w Sioggia trafił do Akademii Makaronowej. Jej członkowie zajmowali się układaniem poematów na cześć i chwałę makaronu. Każde posiedzenie Akademii kończyło się ucztą. Co podawano na wieczerze, nie trudno zgadnąć. Alain Montadon napisał pouczający esej pod tytułem Pocałunek, ciało zawisłe na wargach. Tytuł wymowny i celny. Rzecz dotyczy całowania, rozmaitego całowania. Można całować namiętnie, wargami wargi ugniatać miłośnie. Całuje się z czci, to co święte. Całuje się, by okazać szacunek, rodzicielską czułość. Całuje się na znak poddaństwa, na znak odpuszczenia grzechów, przebaczenia lub zdrady, na znak przyjaźni lub dobrze skrywanej nienawiści. Całuje się w usta, całuje się w rękę. Całuje się w różne inne części ciała, na przykład w czoło, gdy obchodzi się w koło, stosownie do okoliczności. Powiadają, że czarownice całowały czarta w życiu, a kto wie, czy i dzisiaj nie całują nie zawsze czarownice i nie zawsze czarta. Całuje się ołtarz jako stół ofiarny, całuje się ramię, stółę duszpasterza lub pantofel papieża. Nie całuje się tylko kupionego obiektu seksualnego pożądania. Aktanci w filmach pornograficznych nigdy się nie całują, tylko czynią to, za co im płacą, ale we francuszczyźnie całowanie i czynienie tego, za co dostają honorarii aktanci w filmach pornograficznych, określa ten czam sasownik baiser. Stąd bierze się sporo nieporozumień, ale i sporo porozumień. Thank you. Rzymianie odróżniali pocałunek przyjaźni, oskula, od pocałunku namiętnego, sławia. W XVI stuleciu włoski humanista Francesco Patrici w traktacie o pocałunku wskazywał na 6 części ciała, które wypada całować. Dłonie, piersi, szyję, policzki, oczy i usta. Patrici stwierdził, że pocałunek miłosny należy wykonywać za pomocą warg, a wargi mogą być ssane, przygryzane, a nawet rozpychane językiem. Francesco Patrici rozprawiał o pocałunku z punktu widzenia filozoficznego, przywołując rozważania o miłości od Platona do Ficino i wskazywał na znaczenie dotyku, wzroku i zapachu w sztuce całowania. W następnym stuleciu niemiecki uczony Martin von Kempe poświęcił łaciński traktat Opus Polyhistoricum Disertationis de Osculis historii pocałunku, tworząc prawdziwą encyklopedię sztuki łączenia warg w miłosnym, przyjacielskim lub religijnym uniesieniu. Alain Montandon wyliczył, że podczas namiętnego pocałunku pracuje 29 muskułów, w tym 17 muskułów na języku, następnie wymienia się 9 mg wody, 18 mg substancji organicznej, 0,7 mg tłuszczów, 45 mg soli i około 100 bakterii. Polski antropolog Bronisław Malinowski, autor m.in. Życia seksualnego dzikich, napisał, że mieszkańcy Melanezji uprawiają sztukę całowania w sposób szczególnie intensywny. Ssą sobie wzajemnie języki, ssą i przygryzają wargi aż do krwi, przekazują wzajemnie ślinę z ust do ust. Malinowskiego zaciekawił szczególnie melanezyjski rytuał mitukuku, czyli dosłownie przycinania rzęs zębami. Wiele ludów Afryki, Australii, Oceanii, Ameryki i przede wszystkim Chińczycy na pocałunki Zachodu patrzą z odrazą. Angielski antropolog Paul Enjoy napisał, z jakim przerażeniem Chińczycy spoglądali na całowanie usta-usta uprawiane przez Europejczyków, ponieważ uznali podobne praktyki za rodzaj kanibalizmu. Analiza w uproszczonej wersji poucza, że całowanie stanowi rodzaj fiksacji seksualnej w stadium moralnym i pozwala na fantazmatyczny powrót do matczynej piersi. Antropologia i psychoanaliza nieuproszczona pokazuje, do jakiego stopnia symbolika pocałunku przekracza wymiar zmysłowy, a nawet seksualny, i dotyczy znaczeń bardziej skomplikowanych. W wielu kulturach i od czasów najdawniejszych pocałunek symbolizuje na przykład tchnienie, odżywianie i transmisję duszy, a nawet powtórzenie boskiego aktu stworzenia. Tchnienie związane z pocałunkiem może być oddechem życia i muśnięciem Bożej obecności. Pocałunek może leczyć, może wskrzeszać zmartwych, ale może też niestety skazywać na śmierć. Podobnie symbolika śliny zawsze pozostaje dwuznaczna. Ślina łączy się z matczynym mlekiem i eliksirem życia, ale może też oznaczać złowrogi płyn, truciznę, produkt grobowego rozkładu, zapowiadać podstępny pocałunek wampira. Niedawno uczeni odkryli, że ślina posiada właściwości antybólowego balsamu i lekarze intensywnie pracują nad lekiem wyzyskującym elementy tkwiące w ślinie, który ma być 7-krotnie, cyfra symboliczna, skuteczniejszy od morfiny, ale nie będzie powodował, że pacjent zamieni się w narkomana. Wniosek: z pocałunków więcej płynie korzyści i przyjemności niż kłopotów i ohydy, o ile tylko odpowiednie warunki zostaną spełnione.
Filozofia makaronu i historia pocałunków to były sprawy, na temat których refleksje swoje snuł autor magazynu literackiego Krzysztof Rutkowski. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz posłuchajmy troszkę muzyki. Piosenka francuska.
Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais ses vacances il y a 2 ans sur la plage de Bénodet. Pendant la troisième scène, je me suis un peu rendu compte, j'avais pas bien suivi les répliques du vicomte. Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi, elle a failli me dire un truc, et puis finalement, bah, on est parti avant la fin du monologue shakespearien. Parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a dénouement shakespearien. Début du deuxième acte, toute la ronge est soupir, le clan des veufs s'éclate. Parce que bon, c'est Shakespeare. Niveau intensité, quelque chose qui rappelle le programme de MT pour l'année de quatrième. Pourtant, la mise en scène était pas mal trouvée. Pas de décor, pas de costume, c'était une putain d'idée. Aucune intonation et aucun déplacement. On s'est dit pourquoi pas, aucun public finalement. On est parti avant la fin. Shakespearean, parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin à l'épilogue shakespearean.